koniec samowoli na autostradzie A4.
Będzie nowy aneks do umowy koncesyjnej ze Staleksportem. Za chwilę to, co na razie nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM.
Wyniki próbnej matury z matematyki już znamy.
Egzamin zaliczyło 76% uczniów. Tylu dostało co najmniej 30% punktów potrzebnych, żeby zdać.
Średnio z możliwych 50 punktów maturzyści zdobyli niespełna 24.
To nie fikcja.
A Jaś Gawroński za chwilę w kontrwywiadzie RMF FM. Będzie nowy aneks do umowy koncesyjnej ze Staleksportem. Nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM.
Po ujawnieniu przez naszych dziennikarzy informacji o skandalicznym sposobie wprowadzania podwyżki za przejazd trasą Kraków-Katowice, specjalny zespół urzędników analizuje zapisy tej umowy. Nowy aneks miałby w większym stopniu chronić polskich kierowców, a nie prywatną firmę. Paweł Świąder dotarł do tych informacji. Witamy cię, Pawle.
Witam.
Kiedy zmiany mogą wejść w życie?
Najpierw potrzebne są negocjacje. Moje rządowe źródło twierdzi, że propozycje zmian w umowie Staleksport otrzyma w przyszłym tygodniu. Wtedy też zaczną się spotkania obu stron i uzgadnianie ewentualnych zmian.
Czy wiadomo, co dokładnie będą chcieli zmienić urzędnicy?
Wszystko jest tajne, ale udało mi się ustalić, że najbardziej zależy im na modyfikacji zapisów pozwalających dowolnie kształtować cenę za przejazd autostradą. Tajne natomiast już nie jest, że to prywatna firma będzie miała decydujący głos w tych negocjacjach, bo ujawniony przez nas ponad tydzień temu aneks pozwala jej chronić swoje interesy, a każda zmiana umowy na gorsze może skończyć się żądaniem gigantycznego odszkodowania.
Adres fakty@rmf.fm. Od rana do waszej dyspozycji czekamy na komentarze po wczorajszym ogłoszeniu wyników próbnych matur z matematyki.
Zdało 76% uczniów. Żeby zdać, wystarczyło dostać 30% punktów.
Za naszych czasów...
A może to zostawmy na razie.
Piotr Glinkowski o poranku rozmawiał z mieszkańcami Katowic. Piotrze, dzień dobry. 30% to nie za mało, by zdać?
To zależy dla kogo. Jedni mówią, że mało, drudzy mówią, że dużo. Rozmawiałem przede wszystkim z osobami, które maturę już dawno mają za sobą. Kilka bądź kilkanaście lat temu 30% również mogło pozwolić na zdanie egzaminu.
Wydaje mi się, że mierny. 30%.
To dwójka.
Lekkie 3.
30% punktów. Na wyciągniętą chyba dostateczną, maksymalnie.
Przynajmniej od 30 do 50% trzeba było mieć punktów, żeby zaliczyć dany egzamin.
52 punkty to było minimum, no a jak 30, no to przepadał ktoś.
Teraz przepada jedynie ten, kto nie osiągnie progu 30%. Z Katowic Piotr Glinkowski.
Świat liczy od kilku dni. Kobiety Tigera Woodsa.
Jamie Grubbs, jedna z 10 do tej pory policzonych, przyznała się do romansu z golfistą, teraz przeprasza jego żonę.
Nie mam siły, by wytłumaczyć, co zrobiłam jej i jej całej rodzinie. Dowiedziałam się, że ma drugie dziecko i w tym momencie zaczęłam się zastanawiać, co ja robię.
My zapraszamy teraz na kontrwywiad RMF FM, 7:30. Konrad Piasecki i jego gość, witamy.
Były rzecznik rządu Silvio Berlusconiego, potem włoski senator, eurodeputowany Jaś Gawroński. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Czy Donald Tusk przypomina panu w czymkolwiek Silvio Berlusconiego?
Nie, zupełnie nie powiedziałbym, nie.
No, w Polsce sporo się ostatnio mówi o tym, że Tusk berlusconizuje polską politykę.
Ja nie wiem, co to znaczy berlusconizować.
No nie jest to pochwała, bo to ma oznaczać, że berlusconizacja to takie skupianie się na uwodzeniu mediów, na uwodzeniu wyborców, płynięcie na fali, brak jakichś poważnych reform.
Ale na pewno to jest bardzo skuteczna polityka, sądząc od popularności, którą Berlusconi ma w swoim kraju, więc ponieważ polityka się bazuje, zasada polityka jest tak samo, mieć poparcie swoich ludzi, więc powiedziałbym, że ta polityka Berlusconiego jest bardzo w tym sensie skuteczna.
Czyli berlusconizacji nie uważa pan za zarzut, a raczej za komplement?
No nie tylko ja, ale wszyscy ci, większość, więcej niż 50% wokół, który dla niego ciągle głosuje, tak uważa na pewno.
Berlusconi, kiedyś pan powiedział, zawsze potrafił wyczuć nastroje społeczne i wywąchać moment. Jak pan patrzy na Donalda Tuska, też dobrze wyczuwa i wywąchuje?
Z tego, co ja widzę, mi się wydaje, że bardzo tak, bo Polska ma prestiż, Polska jest krajem, w którym wszyscy bardzo dobrze mówią, ekonomia mniej więcej jest lepiej niż w innych krajach, więc mi się zdaje, że można się pochwalić.
A wywąchiwacz w dodatku jest cały czas w sondażach prezydenckich na pierwszym miejscu.
To tak samo jest coś, co coś znaczy.
Tyle, że na dłuższą metę taka polityka bez reform w takim kraju jak Polska, który tych reform potrzebuje, no jest trochę zabójcze.
No, w tym sensie muszę powiedzieć, że samo Berlusconi nie robi może wszystko to, co mógłby robić z tą większością, którą ma, ale jest bardzo trudno reformować. Trzeba się tak samo zgodzić z tym, że reformy ludzie hamują bardzo. Ci ludzie, którzy z reform mają nie dobre strony, tylko złe strony, no hamują i trzeba mieć naprawdę dużo siły, dużo chęci, żeby do tego dojść.
Choć w jednym na pewno Donald Tusk Silvio Berlusconiego nie przypomina w skandalach życia prywatnego. Włochom nie przeszkadza premier Macho?
To nie są skandale, to są takie... Jakby można powiedzieć. No, znaczy w sensie, że ludzie to nie uważają za skandale. No
jest, jest rozwód, jest pranie małżeńskich brudów, no są zdjęcia z willi, są jakieś panie, które nieustająco opowiadają, jak to z Silvio Berlusconim się spotykały.
Myślę, że dla Berlusconiego z tych wszystkich rzeczy, o których teraz mówimy, to rozwód to będzie ta najpoważniejsza historia, bo rozwód jest zawsze smutna rzecz i poza tym w tym wypadku tam wchodzą tak samo problemy bardzo, no, miliony.
Dzielenie się milionami.
To jest zawsze bolesne. Dzieci z jednego małżeństwa, z drugiego, no to jest problem.
Ale czy Włosi, jak patrzą na swojego takiego premiera Macho, to nie czują wstydu?
Nie są, jak się mówi, zazdrośni są. Chcieliby być tak jak on i w pewnym sensie. Dlatego, no, jak inaczej można tłumaczyć to poparcie, które prawie że minimalnie wzrosło po tych wszystkich tak zwanych skandalach. Nie tak zwanych, to są skandale, ale nie są zrozumione jako takie.
Mimo wszystko Berlusconiego, rozumiem, uważa pan za zdolniejszego polityka niż Tuska?
Nie.
Nie?
Nie. Uważam, przede wszystkim uważam, że Tusk jest młodszy, to nie jest jego wina, że jest młodszy. Znaczy nie jest jego...
Wada?
Nie wada. Nie jest jego plus, że jest młodszy, bo to nie od niego zależy. Ale w polityce to znaczy, bo Berlusconi już zaczyna być troszeczkę z wiekiem i z energią troszeczkę mniej.
To teraz o generale Jaruzelskim. Zmienił pan w ostatnich dniach zdanie na jego temat?
Nie.
Patriota, człowiek działający w dobrej wierze, tak pan o nim mówił. Czy człowiek działający w dobrej wierze może prosić radzieckiego marszałka tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego o to, by jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli, Sowieci nam pomogli?
Ja w to nie bardzo wierzę. Znaczy, nie widzę, żeby on naprawdę w takim sensie mógł to powiedzieć. Mógł coś tam powiedzieć, że jeżeli naprawdę sytuacja w kraju się by zrobiła groźna i niebezpieczna, pomóżcie nam. Ale to nie jest proszenie o wyjście wojsk rosyjskich do Polski. Tak jak się mówi, czy Rosjanie byli gotowi wejść do Polski. Na pewno byli gotowi wejść do Polski, bo musieli być gotowi, biorąc pod uwagę, jaka była sytuacja w Polsce. Potem decyzja wyjścia czy nie wyjścia, to jest inna sprawa.
A czy z radzieckim marszałkiem takie rozmowy nie są proszeniem się o kłopoty? Bo gdyby wzięli to poważnie.
Ja nie mogę uwierzyć, że Jaruzelski chciał tej pomocy, że on się przygotowywał, w razie czego to może byłaby potrzebna, to mogę zrozumieć, ale żeby naprawdę ją chciał, to na pewno
nie. Ja podejrzewam, że po prostu nie wykluczał takiej możliwości. Znaczy, jeśli stan wojenny potoczy się nie wedle scenariusza, który on sobie zakładał, to Sowieci byliby jego jedynym ratunkiem.
No dobrze, ale w tym sensie, jeżeli zrobił stan wojenny, to miał rację. Tak samo w tym sensie, że jeżeli chce zrobić stan wojenny, to można dyskutować, czy stan wojenny był słuszny, czy nie. Jak zdecydował zrobić, to musiał go popchać aż do końca.
Czy musiał mieć wyjście awaryjne w postaci radzieckiej inwazji?
No to nie jest to, nie wiem, czy to była inwazja, ale to była pewnego rodzaju...
Bratnia pomoc, tak to się wtedy nazywało. Czyli co, usprawiedliwia pan? Znaczy, myśli pan, że gdyby Jan Paweł II znał tę notatkę, to by też powiedział o Jaruzelskim, że to patriota?
Ja nie usprawiedliwiam, tylko nie wierzę, żeby tak dokładnie poszły te sprawy, tak jak teraz się o nich mówi.
Czy pan był dziennikarz, zapłaciłby 2 miliony dolarów za wywiad z Ali Akczą?
Gdybym miał, tak, na pewno.
Myśli pan, że Ali Akcza ma coś, taką wiedzę, która jest warta 2 miliony poza sferą moralną tego płacenia mu za wywiad?
Mi się zdaje, że on na pewno musi wiedzieć coś więcej niż aż dotąd powiedział, co do tego nie ma wątpliwości. Ale z drugiej strony mi się tak samo wydaje, że on jest, mimo tego wszystko, co zrobił, jest, że tak powiem, nawiasem mówić, porządny zabójca. I wątpię tak samo, że ktoś może przez tak długie lata mieć coś bardzo ważnego do powiedzenia i nie powiedzieć.
A więc... pan osobiście uważał, że za Ali Akczą stali Bułgarzy i Rosjanie?
No ktoś tam na pewno. I kto inny mógł stać, jeżeli nie Rosjanie? Ktoś musiał stać za nim. Nie mógł to zrobić. Mi się zdaje, że jedyna rzecz, która jest pewna, że nie zrobił to swojej własnej inicjatywy. A potem, kto mu powiedział, że to zrobić, to dlatego nie wiem, czy to jest warte 2 miliony, bo na pewno to nie to, że Rosjanie powiedzieli jemu zabić papieża. Powiedzieli komuś, który powiedział jemu, który powiedział potem tak.
Pan rozmawiał z komunistycznym przywódcą Bułgarii na temat tego zamachu. Co panu powiedział?
No ja się zapytałem go, czy wszyscy mówią, że to Bułgarzy zrobili, że to prawda. On powiedział, proszę pana, skądże, my takich rzeczy nie robimy. A gdybyśmy naprawdę mieli zrobić, to nie z tym skutkiem. Ojciec Święty by nie żył już.
Jaś Gawroński, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jak daleko jest od Tuska do Berlusconiego i od Berlusconiego do Tuska?
Dzisiaj bardzo blisko. Zapewne spotkają się na unijnym szczycie w Brukseli.